Konwersatorium. Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Moim dzisiejszym gościem, rozmówcą w Konwersatorium jest Filip Memches, publicysta Polskiego Radia 24. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiali o Rosji. Będziemy chcieli ustalić, czym jest Rosja, takie zagadnienie, które jest dla nas, jak Państwo znakomicie wiedzą, zagadnieniem tylko na poły teoretycznym, bardzo zawsze praktycznym, i to, czym się Rosja staje, czym była, co się na nią składa, jest zawsze dla każdego Polaka sprawą żywotnie istotną. Niemniej, zgodnie z naszym zwyczajem konwersatoryjnym, próbujemy tutaj nie tyle może wszystkie fale na powierzchni życia rosyjskiego zarejestrować, tylko chcemy się dowiedzieć, skąd te fale, z jakich to wirów wewnętrznych tego żywiołu rosyjskiego pochodzą, a więc mówiąc po ludzku, chcemy się dowiedzieć, jakie elementy, tak, z dalszej, bliższej historii dzisiaj składają się na tę dynamiczną tożsamość, na jakby również i to, wobec czego stajemy dzisiaj, tak, wobec pewnego zjawiska prężenia się Rosji, niedźwiedzia wobec nas. Można i należy pewnie zacząć od tych głębin, tak, i zapytać, czy to jest tak, że tej dzisiejszej Rosji, która lubi trochę też pokazywać się jako ta Rosja sięgająca do swojej białej historii, do swojej prawosławnej tożsamości, do swojej trochę też, można powiedzieć, konserwatywnej takiej ambicji cywilizacyjnej, tak. My jednak zawsze, gdy obserwowaliśmy to z bliska, widzieliśmy taką mieszankę między Piotrem Wielkim a Iwanem Groźnym. Jak to jest według ciebie, Filipie, czy to jest tak, że po prostu dzisiaj mamy do czynienia z taką kontynuacją, że no, na zewnątrz czasami Piotr Wielki, a gdzieś wewnątrz cały czas jakieś szaleństwa Iwana Groźnego się pojawiają? Czy to się wyrównało jakoś?
Mi się wydaje, że to jest w ogóle bardzo uproszczony obraz. To znaczy, powiedziałbym w ten sposób, że jeśli chodzi o tych dwóch władców, oni wytyczyli jakby ścieżkę, specyficzną ścieżkę modernizacji Rosji. To znaczy, nam się modernizacja kojarzy z nowożytnością. Nowożytność, europejska modernizacja. Kiedy o tym myślimy, myślimy o XV-XVI wieku, epoka odrodzenia, reformacja, humanizm, ale także właśnie początek procesów sekularyzacyjnych w Europie, początki rozpadu społeczeństwa stanowego, narodziny kapitalizmu i tak dalej. Wiele takich procesów, których chyba wspólnym mianownikiem jest właśnie jakby ta tendencja do tego, żeby stan trzeci zdobywał coraz większe wpływy, prawda? Żeby ta elita społeczeństwa, która cieszyła się tą silną pozycją w średniowieczu, ona traci tą silną pozycję.
Ta rycerska się dzieje? I porycerska.
Rycerska, porycerska, ale też duchowieństwo, prawda? Że kapłani, duchowieństwo przestaje być autorytetem, autorytetem stają się naukowcy, z czasem sekularyzowani naukowcy.
Tacy, no i można powiedzieć, i ludzie bogaci.
Ludzie bogaci, co jest bardzo ważne. Ludzie bogaci, tak. A jak to jest w przypadku Rosji? Okazuje się, że Rosja też ma swoją nowoczesność, prawda? Czy Iwan Groźny jest przedstawicielem tej nowoczesności? No zobaczmy, jakie są jego stosunki z cerkwią prawosławną. Okazuje się, że jest to władca, który podejmuje podobne próby, co chociażby Henryk VIII w Anglii. Ja nie twierdzę, że to jest to samo, prawda?
Ale to są jednak inne. Czasami porównywano to.
Czasami porównywano, ale chodzi właśnie o ten zamach na autonomię władzy duchowej. Iwan Groźny, który wchodzi w konflikt z patriarchatem moskiewskim. Przede wszystkim tutaj jest konflikt z patriarchą, z metropolitą moskiewskim Filipem. No, Filip zostaje zamordowany, prawda? I to jest właśnie symboliczny akt tego uzyskania przewagi władzy świeckiej władzy politycznej nad władzą duchową, która no, nie chciała się podporządkować władzy świeckiej. Czyli mamy taki konflikt tronu z ołtarzem. Tron dokonuje zamachu na ołtarz i to jest bardzo charakterystyczne dla tamtych czasów, też właśnie dla początku tych procesów sekularyzacyjnych, ale też procesów modernizacyjnych. Ale modernizacja rosyjska to jest także powołanie przez Iwana Groźnego opryczniny, prawda? Czyli takiej policji politycznej, która jest wierna właśnie carowi, Po co car ją powołał? No po to, żeby mieć bat nie tylko na nieposłuszną hierarchię cerkiewną, czy ta, na tą, można powiedzieć, te wyższe warstwy tej hierarchii, to znaczy konkretnie chodzi o metropolitę Filipa, ale przede wszystkim na bojarów, prawda? Mamy tutaj ten konflikt władcy o takich ambicjach bycia władcą absolutnym. W przypadku Iwana Groźnego możemy powiedzieć no, ambicje bycia tyranem po prostu, który postanawia wydać wojnę bojarom, czyli szlachcie, prawda, która cieszyła się w księstwach ruskich, w tej tradycji księstw ruskich, które były właściwie to były takie republiki ruskie.
Miejskie, czasami tak, miejskie.
Tak, tak? Takie, takie miejskie, tak. Nowogród Wielki, prawda, tutaj to jest taki, można powiedzieć, no, modelowy przykład takiego wolnego miasta, prawda, gdzie wolna szlachta, która rządzi. I Iwan Groźny postanawia to ukrócić. To jest też taki akt modernizacyjny, gdzie on dokonuje upodmiotowienia niższej warstwy społecznej, niższej warstwy względem tych bojarów, bo to jest jakaś tam niższa szlachta, która no nie ma tego znaczenia co bojarzy i on im daje możliwość, można powiedzieć, takiego zaznaczenia swojej pozycji w państwie. Oni słyną z okrucieństwa, są bardzo bezwzględni. I jeszcze raz powtórzę, mają również krew na rękach metropolity Filipa, czyli głowy cerkwi moskiewskiej. I to jest bardzo znamienne. Piotr Wielki to jest w pewnym sensie dalszy ciąg, tylko że o ile Iwan Groźny jakby pozostawał w takim, powiedzmy, paradygmacie cywilizacyjnym, wschodnim, wschodniosłowiańskim, to znaczy nie miał jakichś ambicji upodabniania Rosji do Zachodu, chociaż z drugiej strony można powiedzieć, że Rosja, wbrew temu, co może dzisiaj myślimy, ona miała jednak mocne związki z Zachodem. Poprzez elity to jednak były te kontakty, prawda? Do Rosji przyjeżdżali ludzie z Zachodu. Był taki bardzo znany oprycznik Henryk von Staden, którego pamiętniki są świadectwem w ogóle o czasach władzy Iwana Groźnego. Ale właśnie, mamy Piotra Wielkiego i Piotr Wielki już ma otwarcie, można powiedzieć, takie ambicje upodabniania Rosji do Zachodu. Dokonuje też reformy, jeśli chodzi o stosunki państwa z cerkwią. Wprowadza oberprokuratora, taką instytucję wzorowaną na właściwie kościele protestanckim. To jest takie jeszcze bardziej taki akt większego podporządkowania cerkwi państwu. No i dokonuje szereg reform kulturowych, szereg reform też takich, jeśli chodzi o zarządzanie państwem, które właśnie biorą za wzór państwa zachodnie, zwłaszcza te państwa, które mieszczą się w tym kręgu hanseatyckim, prawda? To są Niemcy, czy państwa niemieckie, wtedy jeszcze nie ma Niemiec. To jest budowa portów w Petersburgu i to jest jakaś tam droga modernizacji.
Czyli ale z tego rozumiem, że ty pokazujesz po prostu, tak jak ja chciałem sobie zbudować taką na początku alternatywę, jeden albo drugi i wahanie między jednym a drugim światem. Ty mówisz, że to jest pewna ciągłość, tylko że może sami sobie poukładaliśmy tak bardziej ich w napięciu, a tutaj po prostu mamy do czynienia z Rosją modernizującą się, nowoczesną.
To jest próba spojrzenia takiego obiektywnego, bo oczywiście dyskusja o tożsamości cywilizacyjnej Rosji, to jest oczywiście dyskusja różnych stronnictw, różnych środowisk, różnych opinii, prawda? I są oczywiście takie opinie, że to Iwan Groźny reprezentował tą prawdziwą Rosję, a Piotr Wielki zdradził, prawda? Mamy ten nurt słowianofilski w XIX wieku, który podkreślał, że ta prawdziwa Rosja to była ta Rosja przed Piotrem Wielkim, prawda? Czy nawet przed reformą nikoniańską, prawda? Czyli XVII-wieczna reforma liturgiczna w cerkwi prawosławnej. Jakby w wyniku tej reformy powstała ta cerkiew staroobrzędowców, taka sekta właściwie można powiedzieć. W związku z tym to jest próba spojrzenia z pewnego dystansu. Ten dystans pozwala nam oczywiście zobaczyć różnice między Iwanem Groźnym a Piotrem Wielkim, ale też elementy kontynuacji. To znaczy Piotr Wielki na pewno jest innym władcą niż Iwan Groźny. Natomiast można się właśnie zastanawiać, czy to nie jest tak, że i jeden, i drugi jednak chciał modernizować Rosję. I to jest ciekawa rzecz. Zastanowić się nad tym, że to nie jest tak, że mamy do czynienia, no w przypadku Piotra Wielkiego te ciągoty modernizacyjne wydają się oczywistością. Tak. Ale że Iwan Groźny w gruncie rzeczy, no to nie jest taki strażnik, twardy strażnik tradycji. Biorąc pod uwagę jakby ten kontekst historyczny, tym czym była Rosja, Rosji właściwie nie było tego pojęcia przed Iwanem Groźnym, no to okazuje się, że jest tu pewna, że jest tu, można zobaczyć pewne elementy ciągłości.
Wracamy do naszej rozmowy o Rosji. Na moje wyzwanie poszliśmy głęboko w dzieje Rosji.
Nie da się, nie da się, bo zapytałeś o Iwana Groźnego i Piotra Wielkiego i to trzeba było na początku wyjaśnić pewne...
No wiem, jestem prowokatorem tej sytuacji, ale powiedz, spróbuj teraz mi odpowiedzieć w takim razie na tę drugą część mojego pytania. Czy twoim zdaniem ta historia, po wszystkim tym, o czym za chwilę będziemy rozmawiali, po całym tym sowieckim przecięciu dziejów i tak dalej, czy to jest tak, że ta historia jest tylko elementem, jest scenografią, którą się właśnie, jak powiedziałeś, różnie używa, do niej się wspomina się i tak dalej, można się pozować na to, prawda? No, tak jak za czasów Stalina Iwan Groźny też mógł być postacią, którą pozowano i tak dalej. To czy teraz to jest tak, czy też uważasz, że rzeczywiście w tej, można powiedzieć, tożsamości rosyjskiej te rzeczy są bardzo mocno grają, to, o których przed chwilą mówiłeś.
Historia jest pewnym punktem odniesienia, to znaczy dla kultury rosyjskiej przeszłość jest bardzo ważna. Ona była ważna też w czasach sowieckich, bo oczywiście rewolucja bolszewicka, epoka leninowska to jest to dążenie do zerwania z przeszłością. To jest ten akt rewolucyjny. To miała być zupełnie nowa rzeczywistość, nowy świat, ale później pomału następuje takie nawiązywanie do przeszłości. Bardzo ciekawie o tym pisze taki filozof niemiecki pochodzenia rosyjskiego czy emigrant ze Związku Sowieckiego, Boris Groys, który napisał taką książkę Stalin jako totalne dzieło sztuki. To jest książka generalnie poświęcona sztuce w Związku Sowieckim, architekturze, prawda, planach architektonicznych władzy sowieckiej. Natomiast no, to są właśnie te rozważania, na ile komunizm, epoka komunizmu była w warstwie kulturowej zerwaniem z przeszłością, a na ile powrotem do przeszłości, prawda? No i rzeczywiście tam z tej książki wynika, że epoka leninowska, ten początek czasów sowieckich, to jest takie radykalne zerwanie, a później następuje jednak jakaś próba nawiązywania do przeszłości. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejsze czasy, to ja jestem pod wrażeniem ostatnio takiego tekstu, ukazała się książka Piotra Skwiecińskiego Kompleks Rosji. Tam jest bardzo ciekawy szkic pod tytułem Trendseterzy pustki. Piotr Skwieciński inspiruje się książką Petera Pomerancewa, Jądro ciemności. Peter Pomerancew, brytyjski dziennikarz, też emigrant ze Związku Sowieckiego, jako dziecko wyjechał z rodzicami bodajże w latach 80. do Wielkiej Brytanii i już w czasach Rosji putinowskiej przyjeżdża jako brytyjski dziennikarz do Rosji i później spisuje swoje wrażenia, doświadczenia. I Piotr Skwieciński w tym swoim szkicu, właśnie nawiązując do tych wrażeń, do tych doświadczeń Pomerancewa, stawia taką tezę, że w gruncie rzeczy Rosja to jest kraj w dużym stopniu postmodernistyczny, że Rosjanie to są ci tytułowi trendseterzy pustki, że to nawiązywanie do przeszłości, do różnych tradycji, że to jest w gruncie rzeczy bardzo powierzchowne, że istotne jest tak naprawdę, istotne są te tendencje do konsumpcjonizmu, to jest to łatwe zarabianie pieniędzy w wielkich miastach po upadku komunizmu, prawda? Tego typu zachowania. I jest to ciekawe, bo my jesteśmy bombardowani takimi opiniami. Z jednej strony środowiska lewicowo-liberalne próbują putinowską Rosję dzisiaj dezawuować, że to jest lider światowego konserwatyzmu. To są ci prześladowcy mniejszości seksualnych, prawda? To są ci ciemniacy, ci tradycjonaliści. Ale można odnieść wrażenie, że propaganda putinowska te oskarżenia bardzo chętnie rozgrywa i odpowiada, tak, my jesteśmy właśnie tacy i chcę na tym budować wizerunek Rosji. Tylko, że to jest nieprawdziwy wizerunek. Rosjanie są, okazuje się, dla mnie jest to, te argumenty Piotra Skwiecińskiego są przekonujące. Rosjanie okazują się w głębi duszy bardziej postmodernistyczni niż ludzie Zachodu. Tylko oczywiście ten postmodernizm, on jest maskowany. On jest też specyficzny, dlatego że my postmodernizm kojarzymy jednak z takim nurtem kultury, który wyrósł z modernizmu zachodniego. A tu mamy do czynienia z ludźmi, którzy no, jakby z innych doświadczeń wyrastają. Mhm. To jest dosyć ciekawe. Ale jednocześnie ta pustka, współczesna rosyjska pustka, ona bierze się też z tego zachłyśnięcia się Zachodem, ale tym, co na Zachodzie okazało się pewnego rodzaju łatwizną. To jest właśnie popkultura, to co Jan Emil Skiwski bodajże nazywał życiem ułatwionym, prawda? To jest współczesna Rosja.
Próbujemy jak zwykle zrozumieć ten bardzo różny świat tymi kategoriami, które wyrastają z Zachodu i myślę, że ten próba przypasowania tego pojęcia postmodernizmu jest trochę taka. Niemniej jest niesłychanie interesująca, bo wydaje się, że po prostu dotyka tego odłożonego w czasie, ale realnego skutku tego bolszewickiego nihilizmu, który ich tam głęboko dotknął, już nie chcę wchodzić w tę całą dwoistość duszy rosyjskiej wcześniejszą i tak dalej. Po prostu powiedzmy sobie szczerze, ta potężna praca wyjaławiania kultury, wyjaławiania charakterów ludzkich z, można powiedzieć, jakiejś czegokolwiek poza logiką władzy i użycia, tak? Bo ostatecznie w sumie cała logika komunizmu sprowadzała się do maskowanej na różne sposoby, ale w sumie ostatecznie czynniku ekonomicznego i czynnika władzy. To Pius XI, gdy krytykował komunizm, mówił, że właśnie sprowadza człowieka do tego poziomu i pewnie w jakimś stopniu to laboratorium przyniosło takie skutki, więc ten postmodernizm to bardzo, bardzo ciekawy. Mi się wydaje, że to godna przemyślenia hipoteza, ten w cudzysłowie postmodernizm rosyjski jest może mniej wypremedytowany, taki przemyślany, wyprodukowany w laboratoriach filozofów, mniej ma w sobie takiej sofistyki, tak? Natomiast jest po prostu, wyrasta z, bardziej z przyjętych, zaakceptowanych, można powiedzieć przyjętych do zabawy, do gry życiowej warunków życia, w których ci ludzie wyrastali, które przekazali, tak? Zasady, które przekazali następnemu pokoleniu, co powoduje, że o ile w ogóle chyba ludzie tak są skłonni do traktowania wielu swoich zachowań jak kostiumy, tak? To akurat tutaj w przypadku tych zachowań rosyjskich to się uskrajnia, tak? Gotowość do założenia najbardziej zaskakująco prowokacyjnych, mocnych, tych niby w tym wypadku konserwatywnych, tak? Zawadiackich takich kostiumów, które spokojnie można traktować cały czas jako tylko zewnętrzny pozór, którym się straszy, tak? Jak niedźwiedź straszy innych swoją figurą, chce być kimś, przynajmniej w ten sposób. Tak?
I tu możemy jakby powołać się na trzech autorów. Od tego późniejszego do tego najbardziej, który był najbliższy naszym czasom, do tego, który jest najdalszy naszym czasom. Pierwszy to będzie autor rosyjski, socjolog, pisarz Aleksander Zinowiew, bardzo ciekawa postać, który w swoich esejach, ale także w swojej prozie no, opisywał te mechanizmy funkcjonowania społeczeństwa sowieckiego, gdzie jest bardzo silny element demoralizacji i to jest taka po prostu walka o byt. To jest dosyć istotne. Kiedy mówimy o dzisiejszej Rosji, to trzeba pamiętać właśnie o tym, że to są ludzie. Dzisiejsze rosyjskie społeczeństwo wyrasta z tego społeczeństwa bardzo zdemoralizowanego, gdzie były te elementy takiego przystosowania do życia w świecie bez norm, czy takich trochę bardzo dziwnych norm. To jest jedna sprawa.
Świat społeczeństwa więziennego.
Świat społeczeństwa grypsującego,
szukającego przeżycia, mimo tego, że się jest traktowanym tak, jak niższa grupa jest traktowana w więzieniu, tak?
Zinowiew trochę tutaj odwoływał się do takich porównań biologicznych, prawda, do życia owadów, taki świat. Ale pójdźmy dalej. Dalej to będę mówił o autorach polskich. I to jest ciekawe, bo... I teraz tak, kwestia rosyjskiego konserwatyzmu, prawda? Feliks Koneczny, pisząc o Rosji, pisał o cywilizacji turańskiej, prawda? Co jest tą podstawową cechą cywilizacji turańskiej? To jest dryl wojskowy, to jest ta koszarowość, to społeczeństwo, w którym przede wszystkim jest taka hierarchia wojskowa, cele wojskowe. Mam wrażenie, że często w Polsce, jak rozmawiamy o tym współczesnym rosyjskim konserwatyzmie, są ludzie, którym się ten konserwatyzm podoba jako alternatywa dla zgniłego Zachodu, prawda, dla tej dekadencji europejskiej, że ci ludzie bardzo właśnie często mylą konserwatyzm z cywilizacją turańską. Wydaje mi się, że to jest bardzo poważny błąd poznawczy, bardzo poważny błąd w tej diagnozie. Otóż oni utożsamiają konserwatyzm, czyli pewną koncepcję, pewną tradycję intelektualną, w której było chyba jednak miejsce na to, co w nauce Kościoła określa się mianem niezbywalnej godności osoby ludzkiej. To jest w tradycji przynajmniej zachodniego chrześcijaństwa, a konserwatyzm europejski no, był jednak... wyrastał właśnie też z zachodniego chrześcijaństwa. Nie mówię tutaj o tych innych nurtach, mówię o tym konserwatyzmie XIX-wiecznym. Nie mamy tutaj miejsca na to, prawda, że ten dryl wojskowy, on nie respektuje tej niezbywalnej godności osoby ludzkiej. I wreszcie dochodzimy do autora polskiego XIX-wiecznego, czyli jednego z naszych trzech wieszczów, Zygmunta Krasińskiego, który, można powiedzieć, to miał takie profetyczne spojrzenie na Rosję. Otóż Zygmunt Krasiński pisał o tym takiej syntezie francuskiego oświecenia, czy tej filozofii, która legła u podstaw rewolucji francuskiej, z tym takim duchem mongolskim, z tym takim, można powiedzieć, duchem Złotej Ordy. Krasiński postrzegał Rosję jako właśnie spadkobierczynię tego świata mongolskiego, prawda? I dla niego to był taki obraz czegoś demonicznego, gdzie ten bardzo właśnie taki światły, oświecony pierwiastek europejski połączy się z tym dążeniem do takiej władzy właśnie czerpiącej źródła ze wschodu, z dalekiego wschodu. I wydaje mi się, że te wszystkie trzy elementy warto uwzględniać, kiedy zastanawiamy się nad współczesną Rosją.
Wracamy do naszej rozmowy, która wydała mi się w tej drugiej części ogromnie ciekawa, bo dotknęła czegoś, co umyka pierwszemu zewnętrznemu oglądowi. Bo można się oczywiście kłócić, prawda, czy komuś się bardziej konserwatyzm podoba, czy nie, to jest spór na ten temat, ale problemem jest co innego. Co jest tym domniemanym, tak, rosyjskim konserwatyzmem? Czy dzisiaj to, co jak powiedziałeś, nie jest przypadkiem tak, że naprawdę z bogatej i poważnej tradycji konserwatywnej, praw niezbywalnych, praw naturalnych, nienaruszalności pewnego sakrum, którego nikt, nawet największy władca, nie może nim manipulować i tak dalej, z tego wszystkiego nagle przechodzimy do marzenia o tym, że ktoś silny przyjdzie i, mówiąc z Ruska, da po mordzie. No, to jest ten konserwatyzm. To jest to marzenie, żeby jeszcze najlepiej, żeby był w mundurach, żeby padał rozkaz, żeby była... To jest zresztą kalka, prawda? Jak patrzymy na takie czasami z popkultury zachodniej, tak, obrazy, to dokładnie jest rysowane. We wszystkich filmach, które wychowują wyobraźnię, po części także i naszą. My się śmiejemy z tego, prawda? Jak widzimy tam Bonda i tak dalej, to są rzeczy śmieszne dla nas te obrazy Rosji, jakie tam czasami są, ale to przenika. Jest wyobrażenie, że jeśli się ten świat rosyjski czymś różni, to właśnie taką powagą, takim autorytetem, takim no jakby nienaruszalnością pewnych spraw. Tymczasem nasza rozmowa poszła w kierunku pokazania, że gorzej, bo tam wszystko jest poddane manipulacji, włącznie z tymi obrazami, które dla nas są sygnałem, że to wszystko takie poważne sprawy, święte i tak dalej. Wiesz, jak rozmawiam ze znajomymi Francuzami od lat, od kilku lat, to nie mam sposobu wytłumaczyć im, że oni nie mają do czynienia ze Świętą Rusią. To znaczy, że jak sobie odbywają te wycieczki do Rosji, gdzie tam ich się oprowadza, jak kiedyś oprowadzano, wiesz, pisarzy po Kremlu i tak dalej, to teraz się tych różnych zachodnich konserwatystów oprowadza, wita w ambasadzie rosyjskiej i tak dalej. Oni są zachwyceni, ci nasi zachodni przyjaciele. Myślą sobie, to jest ten świat, którego my nie mamy. Nareszcie tutaj, prawda, Bóg na pierwszym miejscu się mówi.
Normalność.
Normalność. I teraz tak, my tutaj przychodzimy z rozmową, której całe wszystkie te nadzieje tym ludziom byśmy chcieli zabrać. Ja pamiętam, że kiedyś słuchałem takiego bardzo ciekawego wykładu reprezentanta Patriarchatu Moskiewskiego, to z całą otwartością powiadał, że to od innej strony można na to, o czym rozmawiamy, spojrzeć, ze strony chrześcijaństwa po prostu. Mówi, że to całe obserwowane, obkładane nadziejami różnymi, odrodzenie prawosławne w Rosji, to jeśli byśmy mieli do czegoś porównywać, to byśmy powiedzieli brutalnie, że to są takie, jakby to powiedzieć, uroczystości patriotyczne, to nie jest dobrze powiedziane. To są właśnie takie około stalinowskie celebrowanie młodości, celebrowanie okresu, gdy się było kimś, gdy nasz kraj coś znaczył, prawda? To akurat ludzie religijni w Rosji bardzo często protestują, że to jest jakiś głęboki fałsz, tak? Zepsucie tej religii. To z takim światem jakoś jednak fałszywym byśmy tutaj mieli do czynienia, chodzi o religię, tak?
Tu są dwie rzeczy. Rzeczywiście, jeśli chodzi o te mundury, to jest tak, że rzeczywiście to jest coś zupełnie innego niż na Zachodzie. I tu wracamy do tej cywilizacji turańskiej. Jest coś takiego, że w rosyjskiej wyobraźni masowej, no mundur jest czymś rzeczywiście takim pozytywnym, ale aż do przesady. To znaczy, mówiąc to, co u nas się kolokwialnie określa mianem pewnego obciachu, prawda? Na Zachodzie pewnie też. Tam to jest traktowane z powagą.
Mówisz o tych orderach, które tak snują.
Ordery, tak. I to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz to jest to ciekawe pytanie dotyczące tej religijności. I wydaje mi się, że dochodzimy do problemu teologii politycznej współczesnej Rosji. Bo czym jest teologia polityczna? Teologia polityczna też dokonuje pewnego rozróżnienia między dobrem a złem. Czy mamy dobro polityczne, tylko że to jest dobro polityczne i zło polityczne, tak? To znaczy Karl Schmitt, który operował tym terminem teologia polityczna, mówił, że pojęcia polityczne to są sekularyzowane pojęcia teologiczne. No więc używamy pojęcia dobra i zła w odniesieniu do polityki. I okazuje się, że tym dobrem to jest po prostu Rosja, ale Rosja rozumiana ponadczasowo, czyli Rosja również czasów stalinowskich, zwłaszcza ta Rosja, która zwyciężyła III Rzeszę, która uratowała świat. Złem jest też ponadczasowy faszyzm. I ten faszyzm to jest nie tylko III Rzesza. Ten faszyzm to jest też imperializm amerykański, a może nawet nie imperializm amerykański, tylko różnego rodzaju dyktatury, hunty, które Amerykanie wspierali. I jeśli mówimy o bliższych nam czasach, no to cała ta retoryka dotycząca wojny na Ukrainie. Przecież zobaczmy, w jaki sposób propaganda rosyjska, teraz może w mniejszym stopniu, ale jeszcze 2 lata temu, 3 lata temu, no to te ataki na Ukrainę, no to były w warstwie retorycznej walka z faszyzmem.
To faszyści.
Faszyści, dokładnie, tak.
Co zresztą Ukraińcy w jakimś stopniu ułatwiali w niektórych latach.
No oczywiście, to jest inny temat, taki można powiedzieć, to odwoływanie się, myślę, że bardziej wynikające z jakiegoś takiego bezrefleksyjnego też podejścia u Ukraińców do właśnie do tego dziedzictwa banderowskiego, niż z jakiejś chęci zaznaczenia, że jesteśmy neofaszystami, bo nie sądzę, że to akurat temu, że takie im cele przyświecały. Ale to jest jakby osobny temat. No i mamy to starcie dobra i zła, światła z ciemnością. No to jest pytanie o inne takie, można powiedzieć, polityczne odpowiedniki tych jakichś takich elementów religijnych. Możemy sobie zadać pytanie, jakie jest największe święto w tej świeckiej religii. Okazuje się, że największym świętem jest 9 maja, Dzień Zwycięstwa, prawda? Co to jest Dzień Zwycięstwa? Dzień Zwycięstwa to jest, no powiedzmy sobie brutalnie, to jest Pascha w tej świętej, tej świeckiej religii. To jest odpowiednik Wielkiej Nocy. To jest zwycięstwo światła nad ciemnością. Zamiast zmartwychwstania Chrystusa mamy zmartwychwstanie ludzkości z tych zgliszcz wojennych, prawda? Ta wspaniała Rosja, która zwycięża faszyzm, to jest ten przekaz tej teologii politycznej i ta teologia polityczna jest wciąż żywa, można powiedzieć. Chociaż powstaje pytanie, jak ona jest przeżywana przez tych nihilistów, przez tych trendseterów pustki, bo też warto się zastanawiać nad tą przemianą pokoleniową, zmianą warty, bo na pewno trudno mówić o trendseterach pustki, jeśli mamy na myśli weteranów II wojny światowej. To są jeszcze ludzie wychowani w innym świecie. Dla nich pewnie jakieś też takie pojęcie jak obowiązek względem ojczyzny, prawda? Czyli takie dosyć, powiedzielibyśmy, konserwatywne pojęcia. Im to jest bliskie, to tak? Natomiast mam na myśli już to pokolenie, które, no nie mówię, że wojny nie pamięta, ale przecież w dorosłość wkroczyło też pokolenie, które nie pamięta Związku Sowieckiego. I to jest ciekawe.
I to są właśnie ci, którzy obecnie przekładają różne mundury i ubrania z jednego miejsca na drugie. Zakładają sobie różne części, kompletują, tak jak w tej młodzieżowej, czasami kiedyś od czasu do czasu pojawiającej się chęci kompletowania, umundurowania, zakładania różnych elementów, czasami gdzieś tam może i w kulturze wewnątrz coś takiego.
Mnie zastanawiało coś takiego kilka lat temu. Na YouTubie pojawiały się takie filmiki. Młodzież rosyjska apeluje do młodzieży ukraińskiej, młodzież ukraińska do rosyjskiej. Ta młodzież rosyjska, prawda, która uzasadniała aneksję Krymu. No i właśnie odwoływała się do tej teologii politycznej, tej takiej
wielkiego
sowieckiej,
zwycięstwa.
Postsowieckiej, tak, wielkiego zwycięstwa, tak. No ludzie, którzy pewnie urodzili się już w XXI wieku, na początku XXI wieku, a przynajmniej pod koniec, tuż pod koniec, tak, pod koniec XX wieku, a mówią z tym takim charakterystycznym patosem, prawda? No i no jest pytanie, no, trendseterzy pustki, ale jak to jest z tym ich stosunkiem do tego wszystkiego? Czy biorą to na poważnie, na ile to jest poza, na ile gra, a może wierzą w to? To są bardzo ciekawe pytania.
Doszliśmy do kwestii bardzo szerokich, już wykraczających także poza rozmowę o Rosję. Tutaj w konwersatorium, jak na pewno państwo słuchający nas pamiętają, wracamy w ostatnim czasie dość często do tego problemu, co jest przebraniem, co jest prawdziwą kulturą, co jest prawdziwym, można powiedzieć, wartościami, których człowiek stara się budować swoje życie, dane pokolenie stara się budować swoje życie. A co jest tylko rekonstrukcją? Tylko, bo czasami no, rekonstrukcja ma swoją rolę w teatrze i tak dalej, ale co jest tylko rekonstrukcją zastępującą życie, co jest zabawą życiem, to są kwestie, które u nas tutaj wracają. Bardzo dziękuję Filipowi Memchesowi.
Dziękuję bardzo.
Za rozmowę, pasjonującą rozmowę o Rosji. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam za tydzień do następnego konwersatorium, zawsze w niedzielę o godzinie 13:00. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.